Dzień dobry Państwu, jest sobota, 28 października, to się kłania Radio Wnet, Antoni Opaliński, zaczynamy program wschodni. Radio Wnet nadaje dzisiaj nie ze studia w Paście, tylko z jarmarku Wnet, który jest przy ulicy Emilii Plater 31 i wszystkich Państwa tutaj przez całe dzisiejsze przedpołudnie i przez wczesne popołudnie oczywiście zapraszamy. A my zaczynamy nasz program wschodni kilka dni temu. Wojciech Jankowski opowiadał w poranku Wnet o sprawie polityków tatarskich z Krymu, którzy zostali zwolnieni z rosyjskiego więzienia. Paweł Bobowicz w Kijowie śledzi dalej tą sprawę. Dzień dobry. Halo, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co dalej się dzieje z Tatarami krymskimi, którzy zostali zwolnieni z rosyjskiego więzienia?
W piątek do Kijowa przylecieli z Turcji Ilmi Umerow i Achtem Czyjchos, działacze krymsko-tatarscy, których Rosja wydała Turcji po interwencji prezydenta Erdogana za swoją działalność na rzecz Tatarów krymskich i jedności Ukrainy. Liderzy społeczności krymsko-tatarskiej zostali wcześniej skazani przez rosyjski sąd na okupowanym Krymie na kolonię karną. Achtem Czyjchos został skazany na 8 lat kolonii za zaostrzonym rygorze, a Ilma Umerow na 2 lata kolonii. Za działaczami stawili się politycy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale ostatecznie rezultat uzyskał Recep Erdogan, prezydent Turcji, który prawdopodobnie zwolnienie Tatarów wynegocjował w czasie swojej wizyty w Moskwie. Czyjchos i Umerow zostali wydani Turcji i już kolejnego dnia, czyli wczoraj, powrócili na Ukrainę, gdzie przebywają zresztą ich bliscy i z którą działacze całkowicie się utożsamiają, co wczoraj wielokrotnie podkreślali. Pod kijowskim porcie lotniczym Boryspol witano ich jak bohaterów narodowych, odśpiewano ukraiński hymn. Obydwaj działacze wczoraj otrzymali też odznaczenia państwowe z rąk prezydenta Petra Poroszenki. Działacze przypomnieli nazwiska innych Tatarów więzionych przez reżim Putina i na okupowanym Krymie i na terytorium Federacji Rosyjskiej. Po raz kolejny przypomnieli o więzionym w Rosji reżyserze Ołechu Sencowie. Obydwaj działacze już stwierdzili, że zamierzają powrócić na Krym. Uwolnienie więźniów prezydent Poroszenko z kolei uznał jako drogę do odzyskania całego okupowanego Krymu. Od początku rosyjskiej okupacji zniknęło 44 Tatarów krymskich. 17 udało się odnaleźć, 19 uznano za zaginionych bez wieści, 6 osób znaleziono martwych, 2 osoby pozostają uwięzione.
Zastanawiam się, co dzisiaj w Kijowie, w politycznym Kijowie mówi się na temat Krymu. Czy ktoś liczy na to, że ten półwysep zostanie pewnego dnia odzyskany dla państwowości ukraińskiej, czy raczej tak naprawdę wszyscy już pogodzili się z tym, że to się...
Sprawa Tatarów krymskich rzeczywiście spowodowała, że temat powrócił do opinii publicznej i w ostatnich dniach o wiele częściej mówi się o Krymie, chociaż to nie jest tak, że Krym tutaj został zapomniany. Przecież działają cały czas krymskie organizacje, jak chociażby Krym SOS. Działa też kanał telewizyjny Krym, który normalnie funkcjonuje na Ukrainie. Politycy ukraińscy mają różne podejście do sprawy krymskiej. Wielu głosi optymistyczne i oficjalnie głoszą optymistyczne tezy o tym, że Krym zostanie oddany i czy odzyskany w jakiś sposób. Ale też ci, którzy patrzą na sprawę bardziej analitycznie, a może bardziej realistycznie, mówią o tym, że nie ma szansy na odzyskanie Krymu w inny sposób niż poprzez nacisk opinii światowej, poprzez uzgodnienia polityczne, w których Ukraina tylko i wyłącznie jest jednym z elementów gry. Ale Ukraina oficjalnie w żaden sposób do tej pory nie zrzekła się Krymu i nie zrzeka się Krymu i praw swoich do Krymu, twierdząc cały czas, że jest to ukraińskie terytorium okupowane przez Federację Rosyjską. Tak jest zresztą traktowane z punktu widzenia prawnego.
W Polsce tymczasem, jeżeli już odejdziemy bezpośrednio od spraw ukraińskich, skoro chociaż wojna na Ukrainie pozostaje w tle, mówi się dość dużo o występie rosyjskiego chóru, chóru Aleksandrowa. Zastanawiam się, czy na Ukrainie też ten chór byłby przyjmowany jako gość koncertowy.
A to jest właśnie bardzo ciekawa, bo może powiedzmy sobie, że po raz kolejny do Polski ma powrócić rosyjski wojskowy chór Aleksandrowa. Chór, który wykonuje pieśni Armii Czerwonej, Armii Sowieckiej, tej armii, która jest odpowiedzialna za okupację Polski, za mordy na polskich żołnierzach i osobach cywilnych. Koncerty najbliższe mają się odbyć od 21 do 26 listopada, a między innymi w Częstochowie, Zabrzu, Warszawie, Toruniu i Olsztynie. Ten sam organizator, co zawsze organizuje to w Polsce, czyli Piotr Skulski, rosyjska piąta kolumna, taka strona, właściwie medium, nazywa go pogrobowcem Bogdana Poręby i towarzystwa Grunwald. ten człowiek prowadzi Europejską Agencję Reklamową. Bardzo często jest zresztą opisywany przez rosyjską piątą kolumnę. To, co jest ciekawe, to w tym roku przy organizacji tego koncertu w Polsce między innymi bierze udział Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Moskwie. Szefem jest tego centrum Julii Bondarenko. Tu pojawia się też mój taki może osobisty element związany z Julijem Bondarenko. To rosyjski działacz, który wielokrotnie krytykuje Ukrainę i to, co działo się na Ukrainie. W czasie Majdanu na Twitterze nazwał mnie banderowską suką. To jeden ze współorganizatorów tego wydarzenia, jakim ma być występ chóru Aleksandrowa w Polsce. Co ciekawe, patronat nad występem chóru Armii Czerwonej, śpiewającego bolszewickie piosenki, wzięły w tym roku Telewizja Polska, Polskie Radio Katowice, no ale oczywiście też wiele mediów prywatnych, między innymi związane z koncernem Agora, ale też na przykład RMF i Nasze Miasto należące do spółki Polska Press. Występów chóru Armii Czerwonej oczywiście na Ukrainie, jak się pytasz o ten element ukraiński, być nie może i to jest oczywiste i zrozumiałe. Zaskakujące jest, że te występy mogą być natomiast w Polsce po opublikowaniu przez piątą rosyjską kolumnę tej informacji, którą zresztą portal Istopfake, ale też ja osobiście oczywiście dalej staraliśmy się poszerzyć. Pojawiło się mnóstwo komentarzy z polskiej strony, że przecież to tylko muzyka, że śpiewają świetnie, są uznani na całym świecie. No, skojarzenie jest jednoznaczne. Hitlerowska muzyka też była na pewno doskonała. Były to świetne piosenki, świetnie wykonywane, ale nie wiem, czy komuś w cywilizowanym świecie przyszłoby na myśl, żeby propagować hitlerowski chór i zapraszać go do krajów, które ucierpiały od III Rzeszy. Jest zaskakujące, że chór Aleksandrowa ma wystąpić w Polsce i patronują temu polskie media publiczne.
Wiele rzeczy zaskakujących ostatnio wydarzyło się w polskiej sferze publicznej. Na przykład były premier Leszek Miller, co do którego przeszłości politycznej można mieć oczywiście różne zdanie w zależności od poglądów, ale trudno nie zauważyć, że raczej był to dosyć przebiegły i taki świadomie czyniący różne rzeczy polityk. Udzielił ostatnio wywiadu dość zadziwiającemu miejscu w internecie, w mediach.
Tak, ale może nawet najpierw przed tym, jak zaskoczenie samym wywiadem, no to trzeba powiedzieć, czego ten wywiad dotyczył, bo Leszek Miller po raz kolejny poleciał do Rosji, odwiedził Soczi, gdzie brał udział w 14. spotkaniu tak zwanego klubu wałdajskiego. To ten klub nazywa się Forum Ekspertów, którzy, jak to określił Wojciech Mucha w swoim artykule w Gazecie Polskiej, pochylają się wspólnie nad polityką wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej. Miller częściej, już wcześniej brał udział w posiedzeniach tego klubu w 2010 roku, tak, w 2010 roku, który w Polsce jest datą symboliczną, a uczestnicy tego klubu spotkali się z Władimirem Putinem w jego letniej rezydencji w Soczi. Wówczas Polskę reprezentowali Adam Michnik, Andrzej Rozenek i też oczywiście właśnie Leszek Miller. No i Miller teraz tym razem pochwalił się swoim pobytem na łamach Sputnika, tego samego Sputnika, którego między innymi reklamy ostatnio zakazał Twitter za jednoznacznie prorosyjską propagandę. Miller na łamach Sputnika stwierdził, że takim żalem, że z poprzednich debat w ramach tego klubu został jedynie wysoki poziom intelektualny prowadzących dyskusję i bogactwo wyrażonych opinii. Nie ma jednak śladu po klimacie optymizmu. A wywiadu Miller udzielił Leonidowi Sfiridowi, to dziennikarz wydalony z Polski pod zarzutem szpiegostwa. No oczywiście byłemu premierowi, który otrzymywał pożyczkę moskiewską na założenie swojej lewicy. Nie przeszkadza to, że rozmawia z osobą, która jest w Polsce podejrzana o działalność agenturalną. Sfiridow zresztą pracuje dla Sputnika. No i Miller mówi mu, że rusofobia stała się oficjalną doktryną państwową Polski, że ustały kontakty na wszystkich piętrach władz, a straszenie Rosją stało się obowiązkową codziennością. Miller oczywiście nie wspomina w tym kontekście o przyczynach, dlaczego Polska jest sceptyczna w relacjach z Rosją. Nie wspomina ani o sprawie katastrofy smoleńskiej, ani o rosyjskiej agresji na Gruzję, nie mówiąc o agresji na Ukrainę, aneksji Krymu, o walkach w Rosji na Donbasie. Nie mówi o tym, że Rosja ingeruje chociażby w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Miller oczywiście z wielkim uznaniem mówi o Władimirze Putinie. Znowu go zacytuję, zacytuję Leszka Millera. Putin wybrał sobie sylwetkę zdecydowanego, mocnego człowieka, który chce zapewnić swojemu krajowi pozycję światowego mocarstwa. Każdy polityk, który chce być wygrany, musi stosować takie metody, które w oczach społeczeństwa dają mu właśnie tę siłę. I stwierdza w kontekście wyborów, które przecież mają się odbyć w przyszłym roku. Putin wygra kolejne wybory, wszak Rosjanie go kochają. Przypomnijmy może, że Leszek Miller to ten premier, który raz, że założył swoje ugrupowanie polityczne w tak zwanej moskiewskiej pożyczki, a dwa, to ta sama osoba, która jest odpowiedzialna za zerwanie umowy na budowę biegnącego dnem Bałtyku gazociągu z Norwegii, które zerwanie tego kontraktu opóźniło kilkanaście lat budowanie samodzielności energetycznej Polski. Oczywiście sprzyjało to tylko i wyłącznie tworzeniu energetycznych powiązań z Moskwą. Jak widać, te powiązania byłemu premierowi wciąż się bardzo podobają.
Paweł Bobołowicz z Kijowa, nie tylko o sprawach ukraińskich, chociaż z Ukrainą w tle. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.